Witam jeszcze raz bardzo serdecznie tych, których wcześniej może nie widziałem. To dzisiaj mamy wieczerzę, to taki wspaniały dzień i taka ważne wydarzenie w życiu Kościoła, prawda? Kiedykolwiek jest wieczerza. Ale co ona oznacza dla nas? Co ona oznacza? Czasami, kiedy zastanawiamy się nad życiem chrześcijańskim, w ogóle patrzymy gdzieś dookoła, to najbardziej niektórzy lubią, że rozglądają, a ci chrześcijanie, to niczego tam. Niektórzy czasami ktoś spojrzy na samego siebie, też patrzą, nie, no to moje chrześcijaństwo to do niczego. I czasami gdzieś tam upadamy i nie potrafimy nic ze sobą poradzić. Wczoraj mówiliśmy z młodzieżą o tym, jak rodzice, ja przynajmniej mówiłem ze swojej perspektywy, czego ja oczekuję od swoich dzieci. No bo zastanawiamy się, czy one wiedzą w ogóle, czego my oczekujemy od nich. Czy to, że będą przynosiły same najlepsze oceny, czy to, że będą kiedyś bardzo bogate, a może osiągną jakieś wielkie tytuły, czy rzeczy osiągną w swoim życiu. Mówię, dla mnie to nie jest najistotniejsze. Dla mnie najważniejszy jest twój charakter. To, jakim będziesz człowiekiem. To, jak będziesz żył. To jest dla mnie najważniejsze. Bo radzić sobie, złodzieje też sobie radzą w życiu, prawda? Są bardzo zaradni złodzieje. Prawda? Ale to nie o to mi chodzi, żeby być tak zaradnym. Można być gwiazdą i co być po prostu zadufanym sobie, być mądralą, być takim dumnym człowiekiem. I co z tego, że będę miał gwiazdę w domu, skoro to będzie człowiek prawie że nieprzystępny. Prawda? Nie chcę tego. Chcę charakteru. Kiedy Bóg patrzy na mnie i na ciebie, On nas kształtuje. On nas prowadzi do swojego wzorca, do swojego celu i On chce, żebyśmy żyli zwycięskim życiem. Powołał nas do zwycięskiego życia. Więc nie patrzmy na chrześcijaństwo jako na coś takiego zbyt trudnego, to się nie nadaje, to nie jest dla mnie. Niektórzy też patrzą na życie w taki sposób, że już to o tym mówiłem wiele razy, że najbardziej czego by w życiu chcieli, tak naprawdę zastanówcie się, nawet sam, ja sam o sobie też tak powiem, że czego najbardziej bym chciał, to świętego spokoju. Świętego spokoju. Bym chciał mieć po prostu fajną pracę, fajną rodzinę, fajne relacje w tej rodzinie, fajnych kolegów w pracy, oczywiście fajnego odpoczynku, czy to na weekend, czy w ogóle po dniówce, czy w ogóle taki roczny, żeby było fajnie. Żeby było fajnie. My jeszcze w wyobrażeniach naszych to wszystko idealizujemy oczywiście, tych takich najlepszych partnerów, których będziemy mieli, najlepsze dzieci, które będziemy mieli. My to wszystko idealizujemy sobie w głowie. Jaki dom będę miał, jak to będzie wyglądało. Potrafimy sobie to wymyślić. I chcemy mieć w tym święty spokój i tak naprawdę chcemy, żeby Pan Bóg za bardzo się nie wtrącał w to życie. Bo czujemy przez skórę, że jeżeli troszeczkę za bardzo zbliżymy się do Boga, to On będzie czegoś od nas chciał. To On będzie nam dawał trudne chwile do tego, żebyśmy mogli przez nie przejść, żebyśmy byli przez nie ukształtowani. Mówię przez cały czas o tym charakterze, do którego Bóg nas powołuje. Nie jesteśmy zbawieni przez to, że ktoś ma dobry charakter, tak jak ktoś nie jest zbawiony przez to, że wykonuje dobre uczynki, ale do dobrych uczynków, do charakteru, który jedynie właściwy, słuszny jest w Chrystusie Jezusie. I to jest jedyny wzór. Nie ma dobrego charakteru dookoła nas, o czym dzisiaj też więcej powiemy. Więc wiemy, czujemy, że będzie trudno, będą potrzebne jakieś wymagania, wyrzeczenia, jakieś ofiary, jakiś ból. Dlatego najchętniej ludzie radziliby sobie bez Boga. To jest coś, co Adam sprzedał Ewie. Cóż to tam? Czy ładnie wygląda? Dobre to jest. To wszystko należy z tej samej kategorii. Możesz się uniezależnić od Boga. Będziesz jak Bóg. Będziesz jak Bóg. Zobaczysz, będziesz wszystko wiedzieć. Będzie wszystko lepsze. Będziesz uniezależniony od Boga. Takie coś sprzedał szatan diabeł Ewie i Adamowi. Ale życie chrześcijanina to jest walka duchowa. Ja chciałem tutaj, nawet próbowałem, już robiłem, po części miałem takie slajdy z rycerzem, który ma pełną zbroję, a obok właśnie stoją albo ludzie w garniturkach, tak jak ja, albo może miałem też takie zdjęcie dziecka, które jest ubrane w zbroję, ale papierową. Taką papierową, wiecie, z torby, tu ma cały korpus zrobiony, mieczyk, jakiś tam leży taki plastikowy mieczyk i można wyglądać jak rycerz. Można wyglądać jak rycerz. Ale musimy zrozumieć, że nasze chrześcijańskie życie, Bóg chce nas uratować i chce nas ukształtować. Bóg chce nas uratować i ukształtować. Dlatego stawia na naszej drodze przeszkody, trudności. Dlatego chce nas wyrobić w nas ten charakter Chrystusowy, to podobieństwo Chrystusowe, to, co utraciliśmy, kiedy odeszliśmy od Boga. Bóg nie zostawia nas, tak jak jakieś takie niewyćwiczone mięso armatnie, a niech idą na pierwszy ogień, coś tam z tego będzie, wszystko jedno. Nie muszą nic mieć, nawet broni nie potrzebują, dajcie im jakieś plastikowe zabawki, niech idą, bo potrzebne jest jakieś mięso armatnie. Bóg tak nie robi. Bóg tak nie robi. On lituje się nad każdym swoim dzieckiem. On przychodzi do każdego z nas. On chce nas podnieść, chce nas poprowadzić. Pomyślmy, często mówimy o tym, że my jesteśmy jak te mróweczki, które gdzieś tam nie rozumieją, przychodzi Pan Bóg, staje się mrówką i tak dalej, i tak dalej. Znamy taki obraz. Ale co gdybyśmy pomyśleli o swoim mieszkaniu i pomyślelibyśmy o karaluchach? W Twoim mieszkaniu, tak? Gniazdo karaluchów. W Twoim mieszkaniu pluskwy. Przeżyłem na sobie, spałem z pluskwami, wiem co to jest. Okropieństwo. Kiedy co noc widzisz, bo się do Ciebie przysysają i przecież jadło całe czerwone i tak dalej. Spaliśmy w śpiworach, w rękawiczkach, żeby po prostu uwolnić się od pluskiew. Nie widzieliśmy, gdzie one są. To nie jest miłe. To już nie jest taka mróweczka kochana, prawda, do której zniża się Stwórca. To jest coś obrzydliwego, to jest coś paskudnego. Coś, co natychmiast reagujemy piętą, kapciem, sprejem, jakimś czymkolwiek, żeby to wybić, zabić. To tu nie ma miejsca na to. Bóg jest święty. Bóg jest święty, a jednak On chce nas przyjąć i chce nas usynowić, nas, zrobić nas córki i synów, chce nas ukształtować na swój obraz, na swoje podobieństwo. To jest coś, co wydaje się być niemożliwe. Tak jak Izajasz mówi, to jest niemożliwe, żeby z tego zwierzęcia było to zwierzę. Żeby murzyn był białym albo czarny, żeby był białym. To jest niemożliwe. Ale Bóg stwarza w nas nowe życie. Zupełnie coś nowego. I będzie nas kształtował. Więc musimy zrozumieć, że jesteśmy w walce, w boju. Musimy zrozumieć, że dookoła nas toczy się duchowa walka. Nie chodzi tylko o to, że tamten chrześcijanin, tamten brat, albo tamten mój szef, albo mój sąsiad, że coś tam. To nie o człowieka tylko chodzi. Chodzi o to, że są duchowe siły, duchowe moce dookoła nas, które będą ciągle wykrzywiały to wszystko, co już wreszcie mamy. Najpierw idealizują, pokazują nam doskonały obraz, możesz to mieć, bez Boga oczywiście, a potem, kiedy już masz to coś wymarzone, upragnione, nagle okazuje się, to jest paskudztwo. To jest straszne, to załazi ci za skórę i to jest nieprzyjemne, niedobre i nawet czytałem niedawno artykuł, matka mówi, że gdyby mogła, gdyby wiedziała, jakie jej dziecko będzie, to wolałaby, żeby się nigdy nie urodziło. Tak matka szczerze pisała o dziecku, które stało się po prostu łobuzem, stało się przestępcą i marzyła o tym, żeby to dziecko wreszcie poszło do więzienia. Marzyła o tym, żeby dziecko jej własne poszło do więzienia. Wyobrażacie sobie coś takiego? Bardzo często to, o czym my marzymy, idealizujemy, to staje się przekleństwem, bo stawiamy to obok Boga. Ale Bóg wie i chce, żebyśmy wiedzieli, że dookoła nas toczy się duchowa walka. I my, im prędzej to zrozumiemy, tym szybciej będziemy odnosili zwycięstwo. Ale słowa, do których dzisiaj chciałbym nawiązać, to są z listu do Efezjan, 6 rozdziału. List do Efezjan, 6 rozdział. I tam mamy tą duchową zbroję. Mówi tak, w końcu, od 10 wiersza czytamy, do 10 wiersza. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Jeżeli ktoś lubi podkreślać, polecam. Całą zbroję Bożą należy wziąć sobie w kółeczko. Całą zbroję Bożą. To będzie jeszcze raz powtórzone. I tłumaczę, gdyż bój toczymy nie z krwią, z ciałem, nie z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami i z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie, znowu mówi, całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, aby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie, prośbie zanoście o każdym czasie
modły w Duchu Świętym i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzył usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Tak to apostoł Paweł napisał do Efezjan. Tak widział ich życie i chciał, żeby oni to rozumieli. To dla nas dzisiaj zostało również zapisane. To jest ważne w naszym życiu. Nie będę skupiał się na całym tym orężu, na całej tej zbroi. Chciałem podkreślić dzisiaj szczególnie chciałem podkreślić ten pancerz. Oczywiście rzeczywiście wyróżnione jest, mówi przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Miecz też jest szczególny, bo to jest i do obrony, i do ataku, prawda? No, każda z tych rzeczy jest szczególna, ale nie można powiedzieć coś takiego, a ja tam nie potrzebuję na przykład butów Ewangelii, niesienia Ewangelii. A ja tam nie potrzebuję, mi wystarczy tylko tarcza, ja miecza to nie potrzebuję na przykład. Albo pancerza, albo czegoś tam. Ja, to niewygodne dla mnie jest. To inni niech noszą. Ja tego nie potrzebuję. Tak nie możemy powiedzieć. Dlatego jest podkreślona cała zbroja Boża. Cała zbroja Boża musi być ubrana. To, że ktoś się pomodli czasami, to, że ktoś czasami przeczyta słowo, nie wystarcza. Ma być cała zbroja Boża wzięta na siebie. Jeżeli chodzi o ten pancerz, zobaczcie, miecz był krótki, miecz nie wirował gdzieś tam, to nie był taki wielki miecz, jak nasi rycerze mieli takie długaśne, które gdzieś tam wirowały na polu walki, ale to był krótki miecz, który miał zadanie uderzyć właśnie to, co najbliżej, to jest korpus. W korpus drugiego człowieka. Tam, gdzie jest serce, płuca, nerki, z każdej strony, tu można uderzyć, jeżeli dojdzie do ważnego narządu, to po prostu już dłużej nie da rady. Za chwilę musi po prostu skonać tam. Więc pancerz ochraniał te wewnętrzne części. I teraz tak uważajmy, bo jeżeli przyjmiemy terminologię Starego Testamentu, Jana, apostoła w Nowym Testamencie, również Pan Jezus wspomina o tym, to serce będzie też znaczyło nasz umysł. Serce to jest ta cała osobowość człowieka. Dlatego jest powiedziane nieraz właśnie, Pan Jezus mówi takie słowa, skąd pochodzą złe myśli? Skąd pochodzą te wszystkie straszne rzeczy? Mówi, no z serca człowieka. To nie z ust pochodzi tylko, to pochodzi z serca człowieka. Te zdrady, knowania, te przekleństwa, to pochodzi z serca człowieka. To nie tylko jego usta wypowiadają. Więc to, co myślisz, takim jesteś też. Jakie są twoje myśli, które myślisz i które później wypowiadasz, taki jesteś też. Pamiętaj o tym. I też mówi, Jeremiasz mówi w taki sposób, mówi podstępne, albo Biblia Tysiąclecia mówi zdradliwe jest serce, bardziej niż wszystko inne. Zepsute. Zepsute jest. Mówi, któż może je poznać? W tym sensie, że ono po prostu nie wiesz, do czego ono dąży. Czasami to jak w pokera grają, to próbują przewidzieć, co ktoś, jaki ruch ma. A mówi, serce człowieka jest najlepszym pokerzystą. Najlepszym pokerzystą. Nie jesteś w stanie zrozumieć, o co mu chodzi. I samego siebie nieraz nie rozumiesz. Mówisz, jak do tego doszło? Jak ja mogłem coś takiego zrobić? Jak to ze mnie wyszło w ogóle? Bo serce człowieka jest zdradliwe. Oczywiście to też są nasze uczucia. To nie jest tylko umysł, to też jest ta sfera naszych odczuć. Na przykład Jan pisze w taki sposób, mówi, jeżeli ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i co robi? I zamyka swoje serce. Inaczej mówiąc, znieczula się. Nie obchodzi mnie. Nie myślę o nim, nie angażuję się w to, nie mam potrzeby mu pomagać. Tak? Zamyka przed nim serce, mówi, to jak może mieszkać Boża miłość? Więc umysł, uczucia. Te uczucia to nie tylko są jakieś motylki w brzuchu, ale też te wszystkie emocje, które gdzieś tam powstają. One napędzają nas. Bo to, co widzę, definiuję, tak to rozumiem i tak czuję. I jak czuję, tak robię. Tak robię. Nieraz to mówiłem o tej giełdzie. Bardzo często się mówi, jakie są nastroje na giełdzie. Nie wiem, czy ktoś tam liczy. Oni chyba wszyscy tylko nastroje. Ktoś coś powiedział, już nastrój opada, wnosi się w tą czy w tamtą stronę. My kierujemy się bardzo często nastrojami. Kiedy robimy komuś krzywdę, czy robimy tak z z taką precyzją, tak jak ten słynny młodzież zna takiego Dextera, czy to jest emocje. Najczęściej to emocje. Gdzieś to wulkan zbiera i po prostu wybucha z nas wszystko, co tam naprawdę jest. Prawda? Emocje. Więc nasz umysł i emocje. Szatan uderza albo w nasz umysł, albo w emocje. Te dwie sfery. To dwa najbardziej podatne obszary naszej osobowości. Albo tak jak te ptaki z przypowieści Pana Jezusa, kiedy mówi, że padło ziarno na drogę, co przylatują ptaki i zabierają to ziarno. Diabeł przylatuje i zabiera Słowo Boże. Diabeł przylatuje i zabiera Słowo. Jest nam siane Słowo, jest nam siane, Bóg oznajmia pewne rzeczy. Mówi nam, oto człowiecze, czego Bóg pragnie od ciebie, jak to mówi prorok. A szatan przychodzi i zabiera to. Zobaczcie też coś takiego, że bardzo często to jest połączone z emocjami. Widzę często taką sytuację. Ktoś zna Słowo, modli się, je tak, Panie Boże, idę za Tobą. Wie, napisane wyraźnie, nie łączcie się, niech nie łączy się, co ma wspólnego światło z ciemnością. Niech się nie łączy człowiek wierzący z niewierzącym. Jest wyraźnie napisane. Ale serce mi mówi, a wszystko będzie dobrze. Albo ktoś wie, że kradzież, czy coś tam jest nie, ale serce mi mówi, to mogłoby mi przynieść jakąś korzyść. Z tego będzie coś fajnego. Po co miałbym coś robić? Po co miałbym się angażować w coś tam, sprawy Boże? Po co miałbym w ogóle się tym przejmować? Serce mi mówi, to byłoby coś dobrego, coś lepszego. Uniezależnij się od Boga. I idę w to. Umysł i serce zaczyna mi dyktować to, co ja mam robić. Szatan przychodzi, zabiera Boże Słowo, do widzenia. Albo są troski z tej samej przypowieści. Tak? Jest ziarno, najpierw się cieszy radośnie, do góry zaczyna kwitnąć, ale przychodzą i ciernie zaczynają rosnąć dookoła niego. Przychodzą troski, przychodzą zmartwienia. Jak ja sobie poradzę? O, muszę zrobić to. Nie mam czasu teraz na Boga. Nie mam czasu na społeczność. Po co mam dawać tam? Po co mam czas poświęcać? Nie mam czasu na to. Mam ważniejsze sprawy. Troski zabijają w nim tą całą wiarę. I wtedy mówi, Pan Bóg mnie zawiódł. Chrześcijanie mnie zawiedli. I tak dalej, i tak dalej. Jak zdradliwe jest nasze serce. To jest najlepszy pokarzysta. To jest największy oszust. Nas samych oszukuje. Więc szatan próbuje uderzyć w ten korpus. Próbuje uderzyć w moje myślenie, w moje uczucia. To razem jest powiązane oczywiście. I próbuje w tym zamieszać, ile tylko się da, żebyś przypadkiem nie wykonał Bożej woli. W liście do Tymoteusza Paweł pisze, 1 Tymoteusza 4:1. Mówi, Duch Święty wyraźnie zapowiada, że w czasach ostatecznych niektórzy przestaną ufać Chrystusowi. Przestaną wierzyć w Chrystusa. I co zrobią? Dadzą się oszukać komu? Ludziom? Złym duchom. Złym duchom przyjmą nauki pochodzące od demonów. Ja nigdzie nie chodzę do żadnej wróżki, nigdzie żadnych tam, nikt mi żadnych nie kładzie kart, ani kości nie rzuca, ja nie słucham żadnych demonów, no gdzieś tam. Ale nauka płynąca bardzo często od ludzi. Bardzo często od ludzi. Lewis, mój jeden z ulubionych autorów, powiedział, że czary i nauka to są krewniacy. Czary i nauka. Jak czary i nauka? To przecież to są lata świetlne od siebie. O co tu, gdzie czary i nauka ze sobą? A mi to są krewniacy. To są jak bracia bliźniacy. Czary i nauka. Bo w jednym i w drugim chodzi o to samo. Uniezależnić się od Boga. Uniezależnić się od Boga. Masz sprawę? Przychodzisz, robisz czary mary, pikumiku. Niepotrzebny ci Bóg. Oczywiście dzisiaj to jest bardzo kulturalnie, nowocześnie. Jest lekarz. Nie potrzebujesz Pana Boga. Chodź, On ci tutaj da... Tabletka numer 1, zastrzyk numer 2, zdolne ręce, cudowni ludzie, wiedza uratuje ci życie. Tak? I myślimy, chcemy się uniezależnić od Boga. Ja nie chcę powiedzieć, że lekarz jest czymś złym. Nie. Ale jeżeli myślę w taki sposób, zaczynam się uniezależniać, przestaję już o cokolwiek się modlić. Mam od tego ludzi, mam od tego swoje możliwości, mam od tego czary, mam od tego cokolwiek, co im pomoże, żeby się uniezależnić od Boga. Więc dadzą się oszukać. I dalej mówi, kto głosi takie rzeczy? Mówi, to są ludzie, którzy to głoszą, to są kłamcy, obłudnicy. Co oni zrobili ze swoim sumieniem? Oni je zagłuszyli. zagłuszyli swoje sumienie. Żeby zagłuszyć sumienie, co trzeba zrobić? Nie chcę na ten temat myśleć. Nie chcę na ten temat rozmawiać, nie chcę tego rozważać. To przestaje dla mnie istnieć. Nic nie czuję w stosunku do tego. I tak można się uniezależnić od Boga, od Bożego Słowa. Nie czytaj Bożego Słowa, bo przypadkiem zobaczysz coś, co Pan Bóg mówi. Nie czytaj. Wtedy się uniezależnisz. Wtedy twoje sumienie się uodporni. I będziesz niewrażliwy na potrzeby ludzi, będziesz niewrażliwy na inne rzeczy, staniesz się wrażliwy na potrzeby psów, na potrzeby krów umierających i tak dalej, i o tym, co dzieje się na całym świecie. Będziesz wrażliwy na tamte rzeczy gdzieś tam. Być może. Ale nie na to, co Pan Bóg chce od ciebie i co chce zmienić w twoim życiu osobiście. Bo On chce nad nami pracować. I mówi dalej, kiedy tłumaczy to Mateusza, mówi, nie trać, wyjaśniaj sprawy. Mówi, trzymaj się nauki, która jest zgodna z wiarą. Bądź jej posłuszny. I siódmy wiersz mówi, nie trać czasu w ogóle na bezsensowne, bezwartościowe historie, ale dbaj o swój rozwój duchowy. Do tego jeszcze później wrócimy. Mamy dbać o swój rozwój duchowy. Jeżeli myślimy o zwycięstwie, to nie Pan Bóg zawodzi. To nie ludzie dookoła nas zawodzą, to my zawodzimy. Ale Bóg chce dać nam zwycięstwo. Chce nas przygarnąć do siebie, chce, żebyśmy byli w Jego zwycięskiej drużynie. Więc co Bóg osiąga, co diabeł osiąga, kiedy atakuje nasz umysł, nasze emocje? On osłabia naszą wolę. Osłabia naszą wolę. Ci ludzie, którzy słuchają takich nauk, później mówią, nie wiem, co mam robić. Nie wiem, kogo mam słuchać. Nie potrafią poradzić w prostych sytuacjach życiowych. Bo nie słuchamy Bożej nauki. One mówią, liście do Kolosan, warto otworzyć 2.23 do Kolosan. List mówi apostoł Paweł w taki sposób. One, te nauki, te ludzkie filozofie, te religie, one mają pozór mądrości. Obrzędach wymyślonych przez ludzi. Mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi. Czy myślicie o religii jakiejś? Czy myślicie o nauce? To ma pozór mądrości, która jest ostateczna. To ma pozór mądrości, wczoraj oglądałem, tak? Są wymienne już organy. Można nos sobie wymienić, chawicę. Wspaniale. To jest naprawdę wspaniałe rzeczy są. To są dobre rzeczy. Ale jeżeli to oznacza, że ja się mogę uniezależnić od Boga, ja myślę sobie coraz bardziej, właśnie coraz mniej mi ten Bóg potrzebny jest. I ile było takich nauk już w historii, w świecie, że przyjdzie czas, kiedy już nie będziemy potrzebowali religii, ponieważ ludzie będą sobie sami radzili. Nawet wskrzesimy tych, którzy umarli, bo taka będzie wielka nauka, taka będzie potężna. Byli już tacy i w dalszym ciągu są tacy ludzie na ziemi. Mówi, te rzeczy mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale uwaga, nie mają żadnej wartości, jeżeli chodzi o sedno sprawy. Czyli o co? O opanowanie zmysłów. Jeżeli mówimy o walce duchowej, to co nas zdradza najczęściej, to są moje zmysły. Nie potrafi nad sobą zapanować. Mówi, jak to się stało? Jak do tego doszło? Że ze mnie to wszystko wybuchnęło, że tak powiedziałem, że tak się zachowałem, że znowu to zrobiłem? Te obrzędy ludzkie, te katowanie siebie, czy pójście w naukę, czy coś tam, nie ma żadnej wartości, jeżeli chodzi o opanowanie zmysłów. A Bóg chce, żebyśmy zwyciężali w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o nasze zmysły. Juda pisze w swoim liście, pierwszy rozdział, 19 werset, ja tylko to przeczytam, mówi, że są w zborze pewni ludzie, którzy wywołują podziały, rozłamy. Mówi, jak to oni są? Oni są właśnie zmysłowi, nie mający ducha. Tacy są ludzie, którzy nie są podlegli Duchowi Bożemu. Jeżeli mam Ducha Bożego, ulegam Jemu. Może, słuchajcie, jest taka możliwość, teoretycznie przynajmniej, jest taka możliwość, że ktoś mówi, mam wiarę i to jest dla mnie najważniejsze. Mam wiarę i to jest dla mnie najważniejsze. Ale zapomina o tym, że wiara, bo tak się mówi, to się łatwo mówi, wiara musi być razem z tym wszystkim, z tą całą Bożą zbroją. I wiara ma swoje pewne uwarunkowanie. Nie można położyć wiary razem z dumą, razem z pychą. Bo ktoś mówi, ja mam wiarę, ja sobie poradzę, ja jestem dzielny, ja tutaj jestem bohaterem. Nie. Wiara właśnie będzie szła z uniżonością. Wiara będzie szła z pokorą. Jeżeli dotkniesz dumnego człowieka, albo się przeciwko tobie zwróci, albo będzie szczekał, warczał na ciebie, albo cię pogryzie, dumny człowiek, albo obrazi się i będzie cię terroryzował swoim humorkiem. To jest cecha typowa dla ludzi dumnych. I wtedy nie można mówić o wierze. Wiara to jest uległość Duchowi Świętemu, jest prowadzenie. To jest ci, którzy prowadzą do tej zgody, do pojednania. To są ci, których zmysły są coraz bardziej opanowane przez Ducha Świętego. Nie można stanąć przed Bogiem i powiedzieć, szukać kogoś, kto by tutaj, bo Panie Boże, bo oni, bo ta osoba, bo tamte okoliczności, bo coś tam. Nie będzie takiej sytuacji, nie będzie takiej możliwości. Ale to, co powiedziałem, że chodzi o Boże dzieci, w tygodniu o tym mówiliśmy, to ten obraz tak za mną ciągle chodzi. To jest to samo, co mówił Hiob. Kiedy widzi siebie stojącego przed tronem, widzi, no kto się opowie za mną? Kto w ogóle odezwie się? Kto coś powie w mojej sprawie? I nie widzi nikogo. A wreszcie mówi, wiem, że Ty staniesz u mojego boku. Ty ostatni staniesz. A ten psalm, który czytaliśmy, mówi, Pan się odezwie. Pan odpowie na moje wołanie. Pamiętam taką sytuację ze swojego życia. To była 4. klasa podstawówki. Ktoś napisał jakieś brzydkie rzeczy na koleżankę z klasy. Ona się poskarżyła. Pani zrobiła prywatne, szybkie dochodzenie, śledztwo. Kazała nam napisać jakieś zdanie na kartce i pozbierała te wszystkie kartki. Nie widzieliśmy w ogóle, o co chodzi. I pani zrobiła badanie detektywistyczne. Padło, że to ja napisałem. No, to był szok. To możecie sobie wyobrazić coś takiego? Tak? Nagle okazuje się, że jestem winny. I pamiętam ten moment, kiedy stoję, no ale i nikt się nie odzywa. Nikt nic nie powie. Wychodziło przez cały czas i ja jestem winny. Nie mam nikogo, kto by w ogóle powiedział, nie, to ja napisałem tam. I wziął to na siebie. Ja tego naprawdę nie napisałem. Ale nie było nikogo. Wszyscy patrzyli, tak, to pasuje do niego, to jemu pasuje. Wyobraźcie sobie taką sytuację przed Bogiem. Przed Bogiem stoimy, rozglądamy się, czy ktoś się za mną ujmie, czy ktoś w mojej sprawie powie cokolwiek. A tam jest kwestia, że ja jestem winien. Ja jestem winien. W całości, w całej rozciągłości jestem winien. I ten psalm mówi, Pan odpowie. Job mówi, On stanie przy mnie. On jest moim sędzią. Pan odpowie, stanie przy mnie, bo ja wziąłem na siebie jego grzech. I to jest powiedziane w sposób niesamowity w następnych wierszach. Gdzież ja to napisałem? Nie zabrałem okularów. O, 2 Koryntian 5:23. W tygodniu też to czytaliśmy. Mówi, On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Uwaga jeszcze raz. Co czy nie znał grzechu? Nic nie wiedział o grzechu? Nie. Nie znał, nie doświadczył. Nie znał, znaczy, że nie miał z tym nic wspólnego. To jest to, co Pan Jezus mówi. Diabeł nie ma nic swego we mnie. Przychodzi szatan, diabeł, on nie ma nic do mnie, nie ma nic swego we mnie. Jezus był jedyny święty, jedyny czysty, jedyny sprawiedliwy. I on mówi, ten, który nie znał grzechu, on uczynił go grzechem, utożsamił go z grzechem, utożsamił go z moimi plugastwami. Z moją niemoralnością, z moimi złymi czynami, myślami, On utożsamił tego świętego. Bóg utożsamił swojego Syna, zdeptał go z błotem. On go zrobił tym karaluchem i wreszcie go rozgniótł na tej ziemi. To Bóg tak zrobił ze swoim Synem. Jezus mówi, moja sprawiedliwość na Niego przechodzi. On, ja zabrałem Jego grzechy, utożsamiłem się z Jego grzechem, a teraz moja sprawiedliwość, bo grób nie mógł go zatrzymać. Szatan nie miał prawa do niego, bo nic swego nie miał w nim. Więc Jezus zwycięża i staje po naszej stronie. To jest nasz jedyny obrońca, nasza jedyna nadzieja. Nie masz nikogo innego. Nie ma nikogo, kto by wstawił się za nami. Mówi, On jest. Jest Jezus. I On wstawia się za tymi, którzy Go kochają. Opowiada się, On jest niewinny. On jest niewinny. Ja to zrobiłem, ja to wziąłem na siebie. Ja wziąłem Jego grzech na siebie. Tak zrobił z nami Pan Jezus. Po to, żebyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. W Nim. Tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Więc szatan próbuje zamieszać w naszych uczuciach, w naszych umysłach, nasze serce, czasem, bardzo często, najczęściej w imię jakiejś słusznej sprawy, zaczyna iść w niewłaściwym kierunku. Zawsze mówimy sobie, mamy usprawiedliwienie dla tego, co robimy. Czy to jest osoba, za którą ciągniemy, czy to jest rzecz, za którą ciągniemy, zawsze mamy usprawiedliwienie. Zawsze wie, to, tak, to jest słuszne. I zaczyna moje serce ciągnąć i iść w tym niewłaściwym kierunku. I albo to będzie nienawiść, niechęć, zazdrość, gniew, albo jakieś zauroczenie, zaślepienie, własną wizją, albo tak jak powiedziałem, obrażanie się. Więc umysł i emocje składają się na to wszystko, co wpływa na nasze działania. Moja wiedza, moje rozumienie, świadomość, wola, pragnienia, skłonności, odczucia, to składa się na moją osobę. Tak? I jedynie wtedy, jeżeli nie uważam, to jeżeli nie mam tego pancerza sprawiedliwości, jestem podatny na to, na te zranienia, na to dźgnięcie. Ale list do Rzymian mówi też takie słowa. Rzymian 7,6 mówi: teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Umarliśmy, zostaliśmy uwolnieni od zakonu. Zakon mnie nie dotyczy. Zakon mnie, jakby można powiedzieć, są przepisy drogowe. Ktoś jedzie sobie, taki poseł, prawda, robi coś, jakiś przekręt na drodze. No i to mnie nie dotyczy. Nie ma przepisów na mnie. Wyobraźcie coś takiego? Zakon już nas nie dotyczy. Mówi, bo my umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Umarliśmy. Przeszłość zostaje za nami. Tak w tygodniu mówiliśmy, to był taki niesamowity dla mnie obraz, że bardzo często definiuje nas przeszłość. To, co do tej pory było, to definiuje nas. Łącznie z całym nazwiskiem, przezwiskiem, łącznie z rzeczami, które robiliśmy, bardzo często nas definiuje. Jeżeli nie ktoś o nas, to my sami mówimy o sobie. Czy to mówimy wielkie rzeczy, czy to mówimy podłe rzeczy. Czy to mówi ktoś o nas jakieś gloryfikujące rzeczy, bo tak nas chce widzieć, albo widzi coś złego. Przeszłość nas definiuje. My się bardzo często z tym utożsamiamy. Jak to bardzo często używam tego przykładu z uczniem, do którego jeżeli będziesz dzieckiem, jeżeli ciągle będziesz mówił, jesteś taki, 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 to on naprawdę taki będzie. On się z tym utożsami, co się o nim mówi. Ale Bóg mówi, stare przeminęło. To wszystko stare przeminęło. Oto wszystko zaczęło się nowe. W Chrystusie zaczyna się nowe życie. Nowe życie zaczyna się w Chrystusie i tylko w Nim. Nie mamy takiej siły, żebyśmy sami temu byli w stanie się przeciwstawić. Umarliśmy przez to, temu, przez co byliśmy opanowani. Tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. To jest coś niesamowitego, co Pan Bóg z nami robi. Jeżeli chodzi o naszą sprawiedliwość. Dlaczego ten pancerz nazywa się pancerzem sprawiedliwości? Czy my mamy jakąś sprawiedliwość? Czy my mamy coś, czym możemy przynieść przed Boga? No zobacz, Panie Boże, to są moje osiągnięcia, to moje zasługi. No jednak nie byłem taki zły, no przecież byli gorsi ode mnie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego człowieka. Jak to Izajasz mówi w 64 rozdziale 6 wiersz. Izajasz 64,6 mówi: wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty, wszystkie nasze zalety, wszystkie nasze osiągnięcia, mówi, są jak szata splugawiona. Jak szata splugawiona. Wyobrażacie sobie, że bierzecie jakieś zakrwawione łachmany i ubieracie to na siebie? Ja nie lubię, nawet jak po meczu jestem i czasami, nie zabrałem koszulki, muszę ubrać z powrotem tą spoconą koszulkę. Jak ja tego nie lubię? Wolę czasami nie ubierać, ubrać kurtkę na gołe ciało wolę, niż ubierać spoconą. A co to jest spocona w porównaniu z jakąś splugawioną szatą, zakrwawioną, zbrukaną w nieczystościach? Masz to ubrać na siebie? Mówi, taka jest twoja sprawiedliwość. Taka jest nasza sprawiedliwość. Nasze wszystkie cnoty, nasze najwyższe osiągnięcia. My jak szata splugawiona. Mówię, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Tak się dzieje z człowiekiem i jego sprawiedliwością. Nie mamy swojej sprawiedliwości. Dlatego jest powiedziane pancerz sprawiedliwości, ale rozumiemy, że to jest sprawiedliwość nie nasza, ale nadana nam. Sprawiedliwość, którą otrzymujemy. Znamy mnóstwo tych ludzi z Nowego Testamentu w takich niewłaściwym wizerunku, jak na przykład faryzeusz i celnik. Faryzeusz przychodzi, modli się i on naprawdę liczy na to, że Pan Bóg uzna jego zasługi. On naprawdę sądzi, że on może się porównać z drugim człowiekiem i że Pan Bóg to uzna. Że Pan Bóg podzieli jego poglądy o nim samym. Albo ten bogaty młodzieniec, który przybiega też do Pana Jezusa i pyta się o życie wieczne, ale tak naprawdę chce się pochwalić. O to robiłem. To od dzieciństwa to robię. Już wszystko zrobiłem. Jakie zasługi, jakie cnoty, jakie wielkie rzeczy, osiągnięcia. Czy Pan Jezus mówi, pójdziesz dzisiaj do raju, powie mu tak jak Łotrowi? Nie, jemu tego nie powiedział. Ten młodzieniec odszedł zasmucony. To Łotr, który wisiał na krzyżu, który miał skruchę w sobie, który miał na tyle jeszcze rozumu, żeby rozpoznać w Jezusie, na tyle emocji w sercu, żeby powiedzieć, Jezu, wspomnij na mnie. Tylko wspomnij na mnie, kiedy będziesz w swoim raju. On otrzymał przebaczenie. Jezus mówi, będziesz ze mną w raju. A tamten bogaty młodzieniec odszedł. Ten faryzeusz odszedł przed Bożego oblicza i wcale nie był usprawiedliwiony. Wcale nie był usprawiedliwiony. Wszyscy zboczyli, jak to czytaliśmy ostatnio. Zeszli z tej Bożej drogi wyznaczonej przez Boga. Świadomie zeszliśmy. To nie jest to, że niechcący nam się zeszło. Świadomie zeszliśmy, żeby sobie ułatwić. Żeby uniknąć tych trudów, które są po Bożej, na tej Bożej drodze. Żeby mieć ten święty spokój, żeby iść po swojemu. Ale mówi dalej, wszyscy stali się bezużyteczni. Do niczego się nie nadają, inaczej mówiąc. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. I dalej tłumaczy w 23 wierszu, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy odpadli od Boga i brakuje im, nie dostaje im do tego, żeby podejść do Boga. To tak jakbyśmy celowali i chcieli dostrzelić do jakiegoś, a ta kula ciągle spada wcześniej gdzieś tam i ląduje na ziemi. Nie jesteśmy w stanie tam dostrzelić. Nam się tak wydaje. Kiedy widzimy coś, wydaje nam się, że jestem w stanie to osiągnąć. Nie wiem, czy rzucaliście czasami kamienie na wodzie. Mi się zawsze wydaje, że rzucę tak daleko. Później rzucę, patrzę, ojejku, to spadło tak bliziutko. Wydaje mi się, że potrafię tak daleko rzucić. Nam się tak wydaje w stosunku do Boga. I to, co mówi apostoł Paweł o sobie też, bo można zadać pytanie później, no ale co? Ja już teraz jestem w Chrystusie, jestem nowym stworzeniem, ale w dalszym ciągu upadam. W dalszym ciągu mam problemy. Jeszcze nie jestem doskonały. I Paweł na to cudownie odpowiada. Dobrze mówi nawet o sobie samym. Bo przecież jest dla nas przykładem. Jest przykładem, ale mówi o sobie samym tak. Jest to Filipian 3 rozdział, 7 wiersz. Filipian 3 rozdział od 7 wiersza czytam. Lecz to, co było dla mnie zyskiem, czyli swoje pochodzenie, swoje zasługi, te wszystkie dobre czyny, mówi, to, co było dla mnie zyskiem, mówi, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa. Znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, jeszcze raz to warto podkreślić, nie mając własnej sprawiedliwości, która jest sprawa zakonu, ale ten, która jest przez wiarę, przez zaufanie Chrystusowi. To jest sprawiedliwość z Boga, przez wiarę. Ufam Tobie, Panie. Ufam Twojej sprawiedliwości, temu, co Ty zrobiłeś dla mnie, mówi. I dalej mówi tak, żeby poznać Go, doznać mocy Jego zmartwychwstania, mieć ten udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci. Zobaczcie też Jego pragnienia. Nasze pragnienia dzisiejsze, sukces, zdrowie, powodzenie. Boże, daj mi powodzenie. Do tego się mniej więcej skłaniają prawie wszystkie modlitwy. Bardzo często przyłapuję się na tym, ja osobiście również. On mówi, ja chcę mieć udział w Jego cierpieniach. Panie, dziękuję Ci, że dajesz mi te trudności. Dziękuję Ci, że mogę przejść przez te więzienia. Dziękuję Ci za biczowanie. Dziękuję Ci za te wszystkie prześladowania, które były na mojej drodze. mówi apostoł Paweł, bo chcę mieć udział w Jego cierpieniach, upodobniając się do Niego w Jego śmierci, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Nie, żebym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby to pochwycić, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Jeszcze nie osiągnąłem. Dążę, biegnę, wytrwale, zmagam się, idę w tym kierunku. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię. Zapominam o tym, co za mną i zdążam do tego, co jest przede mną. Jeszcze raz, co z Twoją przeszłością? Ona wcale nie musi Ciebie określać. Wcale nie musisz się utożsamiać z tym, co ktoś o Tobie mówi albo co Ty o sobie mówisz. Zapomnij o tym, co za Tobą. Zdążaj do tego, co jest przed Tobą. To jest sprawiedliwość nadana nam od Boga. I ta sprawiedliwość to nie jest jakaś tylko sucha transakcja. W tym akcie Bóg daje nam moc, daje nam siłę. Wcześniej próbowaliśmy przez te różne religijne sposoby uszlachetnić siebie, ulepszyć siebie, opanować zmysły właśnie. Przez siebie swoimi sposobami próbowaliśmy. Tylko w Chrystusie, tylko przez moc krzyża, przez moc Jego Ducha, przez założenie całej zbroi będziemy mieli tą siłę, żeby ostać się, żeby odpowiedzieć na te ataki złego. Ostatnie pytanie. Skąd mam wiedzieć, czy mam założony pancerz? Skąd mam wiedzieć, czy ja mam założony pancerz? To jest dobre pytanie, prawda? Powinniśmy wiedzieć, czy ja mam założony pancerz, czy może chodzę właśnie w tym tekturowym pudełku na sobie. I wydaje mi się, że mam pancerz. Skąd mam to wiedzieć? Liście do Filipian wcześniej, w 2 rozdziale, w 12 wierszu, mówi, kochani, odcinam tu kawałek, mówi, pielęgnujcie swoje zbawienie, albo zabiegajcie o swoje zbawienie, starajcie się o swoje zbawienie z podwójnym zapałem, okazując Bogu należny szacunek. Nie pamiętam w tym momencie, jak to brzmiało dokładnie w Biblii naszej brytyjskiej. Z bojaźnią i drżeniem, przypomniałem sobie tak. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Jeszcze raz to przetłumaczę w tym nowym tłumaczeniu. Przeczytam w nowym tłumaczeniu. Mówi, pielęgnujcie swoje zbawienie. Pielęgnujcie swoje zbawienie z podwójnym zapałem, okazując Bogu należny szacunek. Czyli, skąd mam wiedzieć, czy ja mam założony ten oręż, tą zbroję Bożą w całości? Ano wtedy, kiedy pielęgnuję swoje zbawienie, kiedy dbam o swoje zbawienie, kiedy chcę w tym wszystkim, i to z podwójnym zapałem, i kiedy chcę w tym wszystkim Bogu okazać szacunek. Panie, robię to dla Ciebie. Robię to dla Ciebie. On bowiem daje nam Wam zarówno dobre chęci, jak i siły do działania. Pomyślcie o tym tylko, o swojej pracy, o swoim zdrowiu. Czy ktoś mówi tak sobie, a dzisiaj przyjdę pół godziny później. Co tam? Nauczyciele, jakby tak chodzili do szkoły. Nie? Albo gdziekolwiek. Co by szef pomyślał o tym? Co by powiedział o tym szef? Przychodzę sobie, a nie chciałbym się dzisiaj wstać. Tam. Później przyjdę. A właśnie mówi, a dzisiaj był taki piękny dzień. Poszedłem do dyrektora następnego dnia, powiedział, dzisiaj był taki dzień, piękny dzień. Poszedłem sobie na spacer. No tak fajnie było. Już muszę dbać o swoje zdrowie, a ta szkoła to mnie tak męczy. Co by dyrektor powiedział? Prawda? Gdybym miał w jakiś sposób pracować, a robiłbym jakiś tam sabotaż, powiedzmy, nie przyczyniałbym się w żaden sposób. Inni pracują, a ja stałbym z boku. Tak jest takie świetne zdjęcie gdzieś tam, wiadomo, w internecie dzisiaj. Jest cała brygada. Jeden kopie dół, a dookoła niego stoją ludzie, każdy potwarty, siedzący, różnie stojący. I powiedzmy, kierownik tego, kierownik tamtego, kierownik jeszcze jakiegoś tam działu, mnóstwo kierowników dookoła, jeden stoi i łopatą macha. Znacie takie zdjęcie z internetu, jeżeli nie, to Wam to mogę posłać, jest bardzo ciekawe. Jeżeli ja nie przyczyniam się do Bożej sprawy, to o czym ostatnio niedawno ciągle mówię, tak, ta sprawa Chrystusowa, to jeden kopie, albo może dwóch kopie, a reszta mówi, a czy ja muszę tam cokolwiek dać? Czy ja muszę cokolwiek tam wnosić? Czas czy pieniądze? Kto mnie do tego zmusi? Nikt mnie nie zmusi. Nie? Jeżeli bym w taki sposób postępował w pracy, to ta firma upadnie. Firma upada. Jeżeli chodzi o Boże sprawy, Pan Bóg mówi jeszcze bardziej dobitnie w Księdze Malachiasza, To mówiliśmy ostatnio o ofiarności i tak dalej. Wróćmy do tego na chwileczkę. Bo często słyszę coś takiego. Ja nie mogę dać, bo ja nie mam. Ja nie mogę dać, bo ja mam mało. Masz mało, bo nie dajesz. Nie masz, dlatego że nie dajesz. A mało tego, Pan Bóg mówi, jesteś złodziejem. Pan mówi, jesteś złodziejem. Nam się wydaje, że ciągle przyjdziemy i mówimy, o Panie Boże, wybacz, no nie było mnie, Panie Boże, wybacz, nie dałem. No i Pan Bóg musi to wybaczyć. I Pan Bóg mówi w dalszym ciągu, jesteś złodziejem. Gdyby ktoś przyszedł do Ciebie, okradł Cię, przyszedł nas za tydzień, mówi, przepraszam, wiesz, no ukradłem Ci coś tam, ale nie pamiętaj mi tak, wybaczasz mi? Wybaczam. I on nie zwraca tego. Po co ma zwracać? Bo wybaczyłeś, to nie musi zwracać, tak? Zobaczcie, czy Pan Bóg jest człowiekiem? Jakimś głupim człowiekiem, którego można oszukiwać? Mówi, zobacz, tak nie robisz w stosunku do namiestnika, nie robisz tak w stosunku do swojego szefa. Dbasz o swoje zdrowie, dbasz o wszystko. A mówię, jeżeli chodzi o duchową dyscyplinę, duchowe zdrowie, jeżeli chodzi o twoje duchowe zwyciężanie, a to bez przesady. Bez przesady. Jak już nie będę miał nic innego do roboty, to wtedy ewentualnie coś dla Pana Boga się tam wykombinuje. Nie. Jesteśmy w duchowej walce. Im szybciej to zrozumiemy, tym szybciej zrozumiemy, co dzieje się dookoła nas. Im szybciej zrozumiemy tą duchową walkę, że jesteśmy w duchowej walce, tym szybciej zaczniemy odnosić zwycięstwo. Bóg przeznaczył nas do zwycięstwa. Mógł nas rozdeptać jak tego robaka, jak tego karalucha na podłodze w tej swojej czystej świątyni. Nie robi tego. Chce nas przyjąć, wstawić się za nami. Chce wziąć nas do swojej chwały. Chce dać nam zwycięstwo, bo chce, żebyś miał na sobie Jego obraz, Jego podobieństwo, Jego charakter. Jego charakter. Twoja pełnia to jest pełnia Chrystusowa. Twoja doskonałość to jest doskonałość Chrystusowa. Nie masz innej. I nie szukaj innej, bo nie ma innej. To jest dobra nowina dla nas dzisiaj. To jest wspaniała nowina. Dlatego, kiedy przystępujemy do stołu, to nie jest tylko obrządek. To nie jest punkt drugi, trzeci, szybka modlitwa. To jest namacalne przypomnienie sobie. Namacalne przypomnienie sobie. To jest to, że skosztowałem czegoś. Tak, to jest ciało Chrystusa, to jest krew, to jest Jego przymierze. On to zrobił dla mnie. On się wstawił za mną. On odpowiedział, on jest niewinny. Powiedział o mnie, chociaż ja byłem winny. Chociaż ja byłem wstrętny i okropny. On mówi no, o mnie, nie jesteś grzesznikiem. Nie jesteś utożsamiony ze swoim grzechem. Ja utożsamiłem się z twoim grzechem. Jezus mówi, ja utożsamiłem się z twoim grzechem. Jak wielka wdzięczność i radość powinna płynąć z serc Bożych dzieci. Kiedy bierzemy ten chleb, dlatego to się nazywa Eucharystia. Wdzięczność, dziękowanie. Dlatego to się nazywa komunia, bo to jest społeczność, bo to jest połączenie się Kościoła razem z głową uwielbioną z Chrystusem. To jest coś cudownego i wspaniałego. Jakie rzeczy dzisiaj w twoim życiu ciebie gnębią? O jakich rzeczach myślisz, że przegrywasz? Czy Bóg jest w stanie temu zaradzić? Jak najbardziej. Czy Bóg ma arsenał na to? Jak najbardziej. O czymkolwiek pomyślę, ja wiem, nawet czasami takie proste rzeczy są. Idę, ja wiecie, codziennie widzę, po ile jest benzyna, paliwo. Czy ja wychodzę z kuchni, czy ja wychodzę z domu, ja przez cały czas widzę, po ile jest paliwo. Akurat mam przed oknami to. Widzę w każdym momencie, znowu zmieni. I czasami jest też taki, no nie, no ileż można, za niedługo będą jakieś strajki albo coś takiego. Nie myślicie sobie czasami na ten temat? I że rosną ceny paliw? A Bóg mi powiedział tak, a co twoja sprawa jest? No i mówię, pańska jest ziemia i wszystko to, co je napełnia. Pan Bóg mówi do mnie, pańska jest ziemia, moja jest ziemia i wszystko, co je napełnia. To jest tylko kwestia, co ty potrzebujesz. Jak potrzebujesz tego na swoje zachcianki, to zawsze będzie w twoich oczach, jak dużo, ojej, straszne rzeczy. Jak tu żyć w ogóle, panie premierze, panie pastorze, czy ktokolwiek tam jeszcze. Jak tu żyć? Pańska, wierzysz w to, że Bóg naprawdę ma moc i w swoim ręku ma wszystko, co potrzebujesz? Jeżeli oddasz Jego sprawie, to On ma wszystko, czego potrzebujesz? Wierzysz w to? Taki jest twój Bóg? Czy raczej mówimy rząd, i ktoś tam jeszcze, a ci źli, niedobrzy, bogaci ludzie i tak dalej. A co mnie oni obchodzą? To nie jest moja gra, to nie jest moje życie, to nie jest w ogóle moja sprawa. Niech oni się kłócą, niech oni się strzelają, niech oni rabują na prawo i lewo. Ale ty masz iść za Bogiem. Ty masz iść za Panem, do którego należy cała ziemia i wszystko. I ważne będzie tylko to, czy jesteś im posłuszny, czy nie. Bo dumny człowiek, że go naciśniesz, wiecie, albo agresja, albo się obrazi. Pokorny człowiek, tak Panie powie. Prowadź mnie. I choćby tak Paweł, i chciałbym, żeby krew moja była dolana do ofiary. Chcę doświadczyć tego co tylko się da, żeby mieć udział w Twoim zmartwychwstaniu jeszcze piękniej. Czy marzysz o zmartwychwstaniu? Marzymy nieraz, kiedy oglądamy programy typu Mam Talent, nie wiem, jakieś tam tańce i tak dalej. Wielu ludzi je wczuwa i wyobraża sobie, to ja jestem, ja wiruję, to ja jestem tą gwiazdą. Dlatego to oglądamy. Dlatego lubimy słuchać wyniki totolotka i o, wygrał. I zaczynają się marzenia. Jejka, to jest szczęście związane z tym. Przecież pieniądze. Naprawdę? Za tym nic nie ma. To jest puste. Prędzej czy później dopada człowieka rozczarowanie i przerażenie związane z tym. Bóg mówi, zobacz, ja mam dla ciebie koronę. Mam dla ciebie chwałę, mam dla ciebie lepsze zmartwychwstanie. Mam dla ciebie chwałę, mam dla ciebie mieszkanie, mam dla ciebie swoje imię. Chcę, żebyś usiadł koło mnie na tronie moim ze mną. Co jest ważniejsze? Co będzie dla mnie ważniejsze? Zapraszam, powstańmy do modlitwy.